Negocjacyjny błąd numer dwa. Błąd oceny sytuacji. Negocjować możesz wszystko. Wszystko oprócz sytuacji, w której negocjować się nie da. Lub nie warto. Kalski. Jak to sprzedać? O sprzedaży konkretnie. Dobrze. Na początek zagadka negocjacyjna. Popatrz. Zostałeś dyrektorem zarządzającym w pewnej firmie handlowej. Firma fajna, z potencjałem, świetny prezes, szansa dla ciebie na karierę, duże wyzwanie i niezłe pieniądze. Widzisz, że w tej firmie jest dużo do poukładania, jest wiele niedociągnięć i prezes też to widzi, dlatego cię zatrudnił. Jedną z rzeczy, którą trzeba naprawić, jest system wynagradzania handlowców. Widzisz, że jest nieco przestarzały i niemotywujący. Nie działa dobrze na rozwój firmy, czyli też nie działa dobrze dla ciebie. Ba, prezes też to widzi i opracował sam nowy system wynagradzania, prowizyjny, premiowy i pierwszego dnia twojej pracy pokazał ci właśnie ten nowy system. Jak to obmyślił? Oceniasz go jako świetny. Rzeczywiście, prezes dobrze to obmyślił. Prezes to mądry facet i nie wprowadzał go sam. Poczekał na ciebie, aż zaczniesz pracę. Nie chciał podważać twojego autorytetu. To mądry człowiek i to mądre jest. Masz być dyrektorem handlowym, a więc najlepiej jak ty go wprowadzisz. To fakt i to jest właśnie mądre. Prezes wie, że długo, za długo czekał z tym i prosi cię, abyś od tego właśnie zaczął swoją pracę. Zorganizował nawet spotkanie z zespołem handlowym składającym się z 16 osób za 2 dni i prosi, abyś go wprowadził, ten system wynagradzania. Powtarzam, nowy, obmyślony przez prezesa, system wynagradzania jest nowoczesny, świetny i sam byś lepiej go nie wymyślił. Zacząłeś pracę 2 dni temu i prezes grzecznie prosi, abyś na zebraniu handlowym go wszystkim oznajmił za 2 dni. Pytanie brzmi, jak to zrobisz? Wprowadzenie systemu wynagradzania w tego typu firmie to informacja, którą musisz przekazać w negocjacyjny sposób, bo to są negocjacje. Za 2 dni spotkanie. Prezes bardzo na ciebie liczy. Podkreślę, ty oceniasz ten system wynagradzania jako świetny i wiesz, że obecny jest totalnie zły, działający od 3 lat i się po prostu zestarzał. Nowy system podoba ci się i przegadałeś go z prezesem. Wiesz, na czym polega i potwierdzasz, że jest bardzo mądrze skonstruowany. Poza tym prezes też fajnie do tego podchodzi. Chce budować twoją pozycję dyrektora, twój autorytet. Nie robi tego sam, liczy na ciebie. Jak to zrobisz? Zebranie z zespołem za 2 dni. Przemyśl strategię, taktykę i plan na to spotkanie. Potraktuj to jak przypadek negocjacyjny. Tak potraktuj, polecam, ponieważ w istocie on taki jest. Jak to zrobisz? Ciekawy jestem, jak do tego podejdziesz. Co przychodzi ci do głowy najpierw? Polecam, zatrzymaj na chwilę podcast i napisz sobie na kartce plan na to spotkanie. Jak to zrobisz? Pomyśl, a rozwiązanie tej zagadki będzie na końcu tego podcastu. No, jeśli tego nie zrobisz teraz, to w podcaście będą podpowiedzi. No, ostrzegam. Polecam, sprawdź się. Zmierz się z problemem bez podpowiedzi. Jak to zrobisz? Jaki masz plan na to spotkanie? Jak im przedstawisz nowy system wynagradzania? Okej, a teraz negocjacyjny błąd numer 2. Rozdział książki, która ukaże się niedługo, na początku czerwca 2024 roku. Dobrze. Są ludzie, którzy twierdzą, że negocjować można wszystko, że to tylko od ciebie zależy, że warto, że powinno się, ale to bzdura jest i powie ci to każdy, kto zajmuje się tym profesjonalnie, zawodowo. Takie podejście powoduje tylko frustrację i wrażenie swojej słabości, bo jeśli nastawisz się na negocjowanie i dążysz do niego, a nie wychodzi, polegniesz, to budujesz sobie wtedy zły obraz negocjacji. Masz złe wrażenie, że i złe doświadczenia. Zaczyna się wydawać, że nie warto, że wiele rzeczy jest niemożliwych, człowiek się usztywnia, że ludzie są źli, nie rozumieją. Zaczyna spełniać się taka samospełniająca się przepowiednia, że skoro nie wychodzi teraz, to następnym razem pewnie też nie wyjdzie. To błąd. Negocjować możesz wszystko, poza sytuacjami, w których negocjować się nie da. lub nie warto. Popatrz. Pewien mój znajomy wszem i wobec kiedyś twierdził, że jego skuteczność negocjacyjna to prawie tam 99%. Że w zasadzie prawie zawsze osiąga to, co chce. No brzmi dziwnie, prawda? Brzmi cholernie źle. Źle to brzmi. Ale ten facet miał rację. To była prawda. Dlaczego? Ponieważ on podejmował się negocjacji tylko tych, gdzie oceniał, że wygra. Fakt, był dobry w tym, co robił. I w wielu sytuacjach, gdzie inni stwierdziliby, że się nie da, on widział coś, czego inni nie widzieli i rzeczywiście był świetny w tym, co robił. No tak to wyglądało z boku. Ale wielokrotnie odmawiał, wielokrotnie rezygnował, ponieważ umiał precyzyjnie określić swoje szanse i w sumie to, co mówił o swojej skuteczności, to było prawdą. Tak. To w chłodnej ocenie sytuacji jest klucz do skutecznych negocjacji lub w decyzji, że tego negocjować się nie da lub nie warto, lub nie teraz, lub nie tak, jak się wydaje, że należy to robić. To podejście wymaga olbrzymich umiejętności, nie negocjacyjnych, ale taktycznych i strategicznych, aby zanim do negocjacji dojdzie, wiedzieć i określić swoje szanse i możliwości. To wyjątkowa umiejętność polegająca na tym, aby wiedzieć, kiedy odmówić, zamiast podejmować się wszystkiego, przegrywając połowę. Potrzebna jest umiejętność opanowania siebie, innych i chłodnej kalkulacji. Potrzebna jest specyficzna umiejętność. To takie bycie z boku, obok problemu. Umiejętność ucieczki na bok, aby nie być samemu częścią problemu negocjacyjnego. Wtedy masz szansę na trzeźwą ocenę sytuacji. Wtedy masz szansę na dobre decyzje. Bo jeśli nie, to będziesz przegrywać. A przegrane będą bardziej dotkliwe, ponieważ popełnisz więcej błędów, nie kontrolując negocjacji, dlatego, bo będziesz starał się walczyć o zwycięstwo. Wiesz, teoretycznie przegrane negocjacje można przegrywać na wiele sposobów. Można też przegrywać, wygrywając. Ale to temat na inny, kolejny podcast. Szerzej o tym też będzie w książce. Rzeczywistość i fakty są ważniejsze niż wiara w coś i nastawienie do czegoś. A najgorsze ze wszystkiego to wiara, że się uda. Że jakoś to będzie. Że poradzę sobie. Popatrz. Na przykład wojna na terytorium Ukrainy, która się teraz dzieje. Pamiętasz, na początku, tuż po agresji, odbyły się 3 tury negocjacji. No i co z nich wynikało? Nic. To nie były negocjacje, to były zwody, mające na celu tylko wprowadzić w błąd opinię światową i być może przeciwnika. Posłuchaj, aby negocjacje były w ogóle możliwe, przynajmniej jedna ze stron musi czuć, że jej się to opłaca, że coś może uzyskać lub czegoś nie straci. Lub ty jesteś w stanie taką sytuację wykreować, że drugiej stronie to się opłaca. To też możliwe. O ile umiesz wiarygodnie wykreować to właśnie. W sytuacji wojny na Ukrainie tego nie ma. Żadna ze stron nie podejmie się negocjacji, ponieważ dla każdej ze stron samo rozpoczęcie negocjacji będzie błędem, ponieważ ich pozycje na to nie pozwalają. Musiałoby się wydarzyć coś, co sprawi, że jednej ze stron będzie się to opłacać. Na dziś tego nie ma. To się stanie, jeśli któraś ze stron zacznie przegrywać lub chęć utrzymania pozycji lub zminimalizowania strat będzie na tyle duża, że zaczną dawać sygnały o gotowości do negocjacji. Ale to też wcale nie znaczy, że one się odbędą. Druga strona, wiedząc o tym, może właśnie nie chcieć negocjować, widząc słabość przeciwnika. Postanowi dojechać go bardziej. W niektórych sytuacjach negocjować się nie da i to trzeba umieć ocenić przed, zanim podejmiesz się negocjacji, zanim je rozpoczniesz. Bo jeśli tego nie umiesz, nie potrafisz, poniosą ci emocje, odwaga i po prostu chęć, no to będzie tak jak totolotka. Do czasu losowania wszyscy są milionerami. Łudzą się, że tym razem wygrają. Będziesz przegrywać lub nie będziesz osiągać tego, co mógłbyś osiągnąć. Spróbuj negocjować na przykład z Urzędem Skarbowym lub z ZUS-em. No, to jakbyś negocjował z Rosjanami w fazie ich wściekłego ataku. Pamiętaj, aby negocjacje były możliwe, strony muszą widzieć w tym coś, co mogą uzyskać. Jeśli chociaż jedna ze stron ma silną pozycję i pozycja ta daje jej przewagę wobec ciebie, to po co negocjować? Tak mogą myśleć i to może być prawda. Negocjacje mogą spowodować, że stracą swoją silną pozycję. Właśnie nie negocjując, nie stwarzam ryzyka utraty czegoś. Więc po co negocjować? W takich sytuacjach, jeśli jesteś na słabszej pozycji, pierwsze co należy zrobić, to jeśli da się zmienić swoją pozycję faktycznie czy za pomocą fortelu, aby druga strona nie poczuła się tak pewnie, aby dostrzegła szansę właśnie w podjęciu negocjacji. Czasami rozwiązaniem jest stworzenie sztucznego ryzyka, aby tylko skłonić do negocjacji silnego partnera. Czasami tak, czasami nie. Ale kluczem jest określenie, czy to mi się opłaca. Czy jest szansa, abym coś uzyskał lub mniej stracił. Czy druga strona widzi sens negocjowania, czy może coś zyskać lub coś stracić, jeśli nie podejmie tych negocjacji. A w zasadzie należy sobie odpowiedzieć na jedno najważniejsze pytanie. Po co to robię? Powtórzę i polecam tak myśleć. Znaleźć chwilę, zatrzymać się i przed podjęciem negocjacji zadać sobie samemu najtrudniejsze z pytań. Po co? Sun Tzu w Sztuce Wojny stwierdził: czasami najlepszą zagrywką jest wycofanie się. Wycofanie całej armii, aby uniknąć spotkania z wrogiem, jest rzeczą normalną i nie ma się czego wstydzić. Jeśli potencjał bitewny wroga gwarantuje mu zwycięstwo, nie można z nim walczyć. Zostaje nam do wyboru: poddać się, pertraktować albo uciekać. Bo zawsze istnieje szansa, że wygram bitwę, a przegram wojnę. Wygrane negocjacje nie muszą oznaczać rzeczywistego sukcesu. Pamiętaj, chwila negocjacji to tylko chwila. Bo nie zawsze jest coś. Życie trwa dalej. Sprowadzanie negocjacji do jednego punktu, do jednej chwili to błąd. Jeśli przyjdzie ci do głowy przeczytać tę książkę Sztuka Wojny, co gorąco polecam, czytając, zamieniaj sobie słowa wojna w negocjacje. A stwierdzisz, że to niezwykle mądre i praktyczne, nie tylko w kontekście wojennym, ale negocjacyjnym właśnie. Zresztą śledzenie taktyk bitewnych wielkich wodzów może być genialną szkołą negocjacji, a raczej opracowania strategii i taktyk negocjacyjnych, jeśli umiesz tylko przekładać to na swój świat. Niezwykłym wręcz przykładem fenomenalnej taktyki bitewnej, czytaj negocjacyjnej, jest odsiecz wiedeńska i to, co zrobił król Sobieski, zanim posłał oddziały do boju. Jak wygrać przegraną bitwę? Przegraną zupełnie sprawę? Kiedy szanse na zwycięstwo są bliskie zera? Naszemu królowi wystarczyły 4 dni, aby opracować sposób i taktykę, jak pokonać silniejszego wroga. Prawdopodobnie gdyby nie wpadł na ten pomysł, to nie podjąłby walki. Nie będąc wręcz pewnym, że wygra, zachęcam bardzo do poczytania o tym, ponieważ to idealne podłoże szkoleniowe do przygotowania się do negocjacji. A tak na marginesie, ile trwała sama bitwa? Ile trwała odsiecz wiedeńska? Ile czasu potrzebowała 20-kilkutysięczna armia króla Sobieskiego do pokonania ponad 300-tysięcznej armii Kara Mustafy? Na końcu podcastu odpowiem. Żeby było jasne, negocjacje to nie wojna, to nie bitwy. Nie wolno tak o tym myśleć, ale w negocjacjach bardzo dobre skutki przynosi myślenie strategiczne, takie jak stosowali wielcy wodzowie, takie jak stosował król Jan III Sobieski. Strategiczne myślenie. Negocjacje to nie wojna, a najlepsze negocjacje to takie, których nie ma, a sprawy dzieją się tak, jak chcesz. Popatrz. Przykład biznesowy. Pewien mój klient, firma działająca m.in. w internecie, mająca spory sklep internetowy, skala około 500 000 sprzedaży miesięcznie. Nieważne, co sprzedają. Ważne jest to, że sprzedają produkty 6 producentów, niektóre w modelu dropshipping, inne mają na magazynie. Idzie dobrze, ale niedobrze. Za niska rentowność. Produkty tych 6 producentów dostępne są wszędzie i z reguły są tańsze. Marża 25% nie wystarcza. Sklep nie generuje zysku, generuje tylko pracę. Nie da się sprzedawać drożej. To klient wie, a więc trzeba kupować taniej. Odbyli spotkania ze swoimi dostawcami i od każdego usłyszeli, że to co mają to maksymalne upusty, rabaty. Mają 60% od cennika detalicznego i to jest maks. Ale żeby sprzedawać, muszą dawać rabaty od tego cennika, bo inni dają, dlatego marża spada. No tak twierdzą. Nie dostali nic więcej. Bo dlaczego mieli dostać? Bo chcą? To nie jest powód. Ocenili, że jest jeszcze jeden producent tych rzeczy. Duża firma, która nie jest tak zrąbana w internecie. Pojechali do nich negocjować warunki dystrybucji ich produktów. Pokazali skalę działania, że się znają, że mają doświadczenie, że im się chce. I dupa zbita. Otrzymali standardowe warunki, czyli 40% rabatu. A jak przekroczą wartość zakupów ponad 250 tysięcy miesięcznie, to dostaną dodatkowe 20%. I koniec. Nie da się. Próbowali jeszcze mailować z nimi, na targach się widzieli, też rozmawiali, ale nic z tego. Tak sobie pomarodzili, że jest ciężko, że konkurencja, że internet niszczy ceny. Nie, to nie internet niszczy ceny, tylko głupcy, którzy chcą sprzedawać poprzez obniżanie ceny. To ludzie psują zabawę sami sobie. No i co teraz? Przygotowaliśmy się inaczej. Kilka dni badaliśmy model dystrybucyjny tego nowego producenta. Rzeczywiście, to mądra firma, nie ma setek dystrybutorów. Ci, którzy są, trzymają politykę cenową i potrafią sprzedawać drożej. Mają pełną gamę produktów. Spotkaliśmy się raz jeszcze, po raz trzeci. Ale to spotkanie przebiegło inaczej. Zaproponowaliśmy im, że zrezygnujemy jako firma z 6 starych dostawców i całą bazę klientów wykorzystamy na ich produkty. Odkryliśmy, że firma ma tylko jeden showroom u siebie w siedzibie. Zaproponowaliśmy, że zrobimy showroom w naszym mieście, czyli w drugim końcu Polski. Spotkanie przebiegło inaczej. W zasadzie nasza propozycja przekształciła się w umowę tego samego dnia. A do tego producent zaproponował, że sfinansuje showroom w połowie. I mamy 60%. I nie musimy dawać wielkich rabatów, aby sprzedać. Po kilku miesiącach firma ta sprzedaje za nieco mniejszą kwotę, zamiast 500 000. Uzyskuje około 400 tysięcy miesięcznie, ale marża efektywna jest na poziomie 40%, czyli mają mniej pracy, a więcej pieniędzy i rosną, nie obniżając cen. Tak, to były 3 tury negocjacji, ale tylko 3. tura dała efekt. Dlaczego? Bo pierwsze 2 przebiegały w sposób, w myśl zasady, ja chcę, a wy mi dajcie. I negocjowali coś, czego negocjować się nie da. 3. spotkanie to były negocjacje bez negocjacji. To była propozycja nie do odrzucenia, ponieważ daliśmy im wiele powodów do zmiany zdania. I to było korzystne dla obu stron, bardzo korzystne. No, akurat tutaj wyszło win-win w pełnej krasie. Co było wartością dla producenta? Baza danych. Klientów kupujących od konkurencji. A teraz stwarzamy szansę, że producent ten przejmie ich klientów za naszą pomocą. Zwiększy udział w rynku. Znaczy, jest jakaś firma, która tego nie chce? Negocjując, szukaj takich propozycji, których odrzucić się nie da. Myśl rewersem. Tak jak myśleć, jak mogą myśleć twoi rozmówcy. Bo to, że czegoś chcesz, to nic nie znaczy. Daj powód, dlaczego ma ktoś zmienić swoje zdanie. Okej, wróćmy do odsieczy wiedeńskiej. Ile trwała? No, są drobne różnice w przekazach historycznych, ale najczęściej eksperci twierdzą, że o 18:00 szarża polskiej jazdy się rozpoczęła, a o 18:30 się zakończyła. I po bitwie. 30 minut. Polecam. Rzeczy kluczowe załatwia się w chwilę. Najlepsze negocjacje to takie, których nie ma, a jeśli już, to mają trwać krótko. Jak najkrócej. To tak jak strzał snajpera. One shot. I pozamiatane. Zamiast strzelać na oślep, setkami kul wszędzie. Żeby odsiecz wiedeńska trwała 30 minut, potrzebne było kilka dni zastanawiania się, jak to zrobić. Te 4 dni były najważniejsze. Sama bitwa, same negocjacje były tylko formalnością. Dobrze. Na koniec rozwiązanie zagadki. Zmiany systemu wynagrodzeń w firmie. Pamiętasz? Jesteś nowym dyrektorem handlowym. Prezes prosił cię o wprowadzenie nowego systemu wynagradzania już po kilku dniach twojej pracy. na zebraniu, które sam zwołał. System jest świetny, a ty masz tylko go ogłosić. No i co? Jaka jest twoja odpowiedź? Jak to zrobisz? Pewnie już wiesz, cały podcast jest podpowiedzią w zasadzie. Ważne jest to, co przyszło ci do głowy na początku podcastu. Popatrz, nowy system wynagradzania w firmie handlowej jest jak pole minowe. Jeśli wejdziesz na nie, wybuchniesz na 100%. Pytanie tylko, czy na pierwszym kroku, czy nieco później. Prawidłowa odpowiedź brzmi: nie zrobisz nic. Na pewno nie na zebraniu. Nie zrobisz tego, nie na tym zebraniu. Urządzisz sobie z prezesem i wytłumaczysz mu, dlaczego nie podejmujesz tego tematu na tym zebraniu. Popatrz, jeśli tylko w tej sytuacji to zrobisz, zaczniesz grać kartami rozdanymi przez prezesa. Przegrasz, obojętnie w jaki sposób ogłosisz, że nowy system obowiązuje. Tu nie ma dobrego wyjścia z sytuacji. Każde jest złe. Bardzo złe lub tragiczne. Obojętnie co zrobisz, w jaki sposób to przedstawisz na zebraniu, po zebraniu będzie gorzej niż przed. Musisz na chłodno ocenić sytuację i powiedzieć prezesowi, że jeśli chce, aby zespół przyjął ten system z możliwie małymi obiekcjami, to nie wolno go ogłaszać na pierwszym spotkaniu z tobą jako nowym dyrektorem w firmie. Tak się nie robi. To scenariusz na katastrofę. Dla firmy, dla ciebie i dla prezesa. Nowy system wynagradzania jest jak pole minowe i wprowadzać trzeba go tak, aby nie wybuchło. A jeśli już, to w kontrolowany sposób z jak najmniejszą ilością ofiar, trupów. Bo celem nie jest wprowadzenie nowego systemu wynagrodzeń. Celem jest, aby wystraszeni nowym dyrektorem i zmianami ludzie zaczęli pracować efektywniej. To jest celem. Pamiętasz? Zawsze odpowiadaj sobie na pytanie: po co to robię? Po co to robię? W tej sytuacji należy to zrobić inaczej. Tych negocjacji nie wygrasz jako dyrektor. Możesz oczywiście siłowo wprowadzać rozporządzeniem, ale czy to spowoduje, że będzie lepiej? Czy pracownicy zaczną pracować efektywniej, czy od razu zrozumieją nowy system, że więcej pracy to dla nich dobre? Czy tak działają ludzie? Czy tak myśli gatunek Homo sapiens? Nie sądzę. Właściwa odpowiedź brzmi: panie prezesie, wymyślił pan świetną rzecz. Rzeczywiście, pana firma potrzebuje zmian, w tym zmiany systemu wynagradzania. Jednocześnie, panie prezesie, zależy mi na efektach, zależy mi na zespole, z którym mam pracować. Mamy osiągać więcej, dlatego pozwoli pan, system wynagradzania wprowadzę wtedy, kiedy będę wiedział, że nie wyrządzę nam krzywdy. Że zadziała dobrze, a do tego potrzebuję kilku tygodni obserwacji zespołu. Muszę znaleźć osoby wewnątrz, które mi w tym nieświadomie pomogą. Wtedy przez pole minowe przejdziemy wspólnie bez kłopotów. Jak polecimy za szybko, mamy kłopot. Teraz, a zrobimy sobie większy. 3 lata pan czekał ze zmianami w firmie. Myślę, że nic się nie stanie, jeśli poczeka pan jeszcze kilka tygodni. A zrobimy to nie szybko, tylko zrobimy to dobrze. A jak dokładnie? No, to przeczytasz w książce, ponieważ ten przypadek jest przykładem negocjacyjnym, idealnym w kontekście błędu, jaki popełniamy notorycznie. Błędu oceny sytuacji. Jeśli ciekawi cię ten temat, temat negocjacji, śledź kanał, daj suba. Za kilka tygodni pojawi się książka, która nie da ci pewnie wszystkich rozwiązań, ale prawdopodobnie podpowie, jakich błędów unikać w procesach negocjacyjnych. A to spowoduje, że będziesz o wiele więcej osiągał w swojej pracy. Żeby być dobrym negocjatorem, naprawdę nie trzeba dużo. Wystarczy unikać kilku prostych błędów, a już będzie znacznie lepiej. Umiejętność wpływania na innych ludzi, umiejętność zmiany czyjegoś zdania, umiejętność rozmawiania z obcymi ludźmi, umiejętność negocjowania to chyba najważniejsza umiejętność w życiu. Dobrze, a tak na marginesie. Tym nowym dyrektorem handlowym byłem kiedyś ja. 20 parę lat temu popełniłem ten błąd, dlatego podkreślam jego wagę. Miesiące zabrało mi naprawianie tej sytuacji. Potem wielokrotnie robiłem to samo i obecnie w wielu firmach wprowadzamy nowe systemy wynagradzania i dzięki popełnionemu błędowi wiem, czego nie robić. Dziś takie rzeczy robimy sprawnie, bez większych kłopotów, bo większość kłopotów możesz przewidzieć i ich unikać. Okej. To tyle. W drugim negocjacyjnym błędzie będzie trzeci jeszcze i czwarty. Dobrego dnia.